Jesteśmy. Dzień dobry, witam wszystkich na spotkaniu Pauzowego Klubu Książkowego, lipcowa edycja. Rozmawiamy dzisiaj o powieści Strega, która ukazała się w czerwcu, czyli tym razem o nowości. Johanna Lykke-Holm, młoda pisarka szwedzka, przekład Justyny Czechowskiej, która być może do nas dołączy. I cieszę się, że jesteście tutaj ze mną i możemy o tej książce pogadać. Mam nadzieję, że będzie może kontrowersyjnie, chociaż generalnie odbiór książki niezwykle pozytywny. Było kilka gorszych recenzji krytycznych, możemy o tym też sobie porozmawiać, ale no, Strega jeden z mocniejszych tytułów tego roku, jak na razie. Czego zresztą ja osobiście się spodziewałam. Obawiałam się trochę o okładkę, bo wydała mi się taka nieoczywista. To jest okładka oryginalna, to znaczy rysunek jest oryginalny, z okładki oryginalnej. Szwedzka jest taka brązowo-bura, brązowo-beżowa taka. No i zdecydowaliśmy się z Tomkiem Majewskim, że chcemy jakieś żywe kolory. I ja powiedziałam, że to może Very Perry. Nie wiem, czy wiecie, to jest kolor roku Pantone tego roku. I stwierdziłam, że będzie Very Perry. Także jest taka fioletowo-różowa, jeszcze takie zresztą nie było, więc no, więc coś nowego w pauzie. No dobrze, bardzo tajemnicza książka, nie wiem, czy wiemy, o czym ona jest i czy w ogóle powinniśmy wiedzieć, o czym jest, czy właśnie ta atmosfera jest najważniejsza i to, że nie do końca wiemy i że właściwie nie o to chodzi, tylko chodzi o stworzenie takiego klimatu. Zresztą bardzo skutecznie został stworzony moim zdaniem. A wy jak myślicie?
No ja, jeśli mogę, chciałabym się odnieść do tej kolorystyki, o której Ani to mówiłaś przed chwilą, o wyborze okładki.
Tak.
To jestem zaskoczona tą oryginalną okładką, że jest ona w innym kolorze, bo ja mam wrażenie, nie wiem jak inni, że te kolory zostały wyciągnięte jak gdyby też z brzucha tekstu.
Mhm.
I mi jakoś ta okładka bardzo grała z zawartością książki i tam ta kolorystyka odgrywa jakąś znaczącą rolę i mam wrażenie, że te różne odcienie fioletu, jakiegoś bakłażanu, jakiejś siności może, jeśli jest taki kolor, faktycznie tam zarówno w wystroju wnętrz tego hotelu, jak i w opisie, chyba nie pamiętam już czy ubrań, no ale tam różnych elementów, występowały właśnie te odcienie okładkowe, że tak powiem. Nie wiem, czy ja tutaj się poddałam jakiejś autosugestii was jako twórców okładki, czy i mi się to wydaje teraz?
Właśnie się zastanawiam. Próbuję sobie przypomnieć.
No nie wiem, ale ja miałam wrażenie, że faktycznie tam się pojawiają te kolory. Nie wiem, czy ktoś tak ma podobne wrażenie.
Może tak jest, nie wiem, ale jeszcze powiem, że pokażę wam, nie wiem, czy będzie widać, bo tak wygląda oryginalna okładka, ona jest właśnie taka brązowa i zauważcie, że ten obrazek jest kwadratowy, a Tomek zrobił taki półokrągły i to mi się bardzo kojarzyło z tymi wnętrzami, bo ja sobie wyobrażałam i też nie pamiętam, czy to jest opisane, czy to jest moja wyobraźnia, ale takie łuki. Także, o, było dużo szmaragdu, pisze do nas Ania. No właśnie, dużo szmaragdu. Tam było w ogóle bardzo dużo kolorów, prawda? I takiego właśnie, takich bardzo zmysłowych opisów. No w każdym razie rozumiem, że kolory nam, że tak powiem, wyszły dobrze i się podobają. Cieszę się. O, przepraszam, ale pisze Justyna. Pozdrawiam wszystkich czytelników i czytelniczki. Bardzo żałuję, że nie mogę uczestniczyć. Mam nadzieję, że mi opowiesz. Pozdrawiam od Justyny, czyli Justyna nie dołączy. Ale ja mogę odpowiadać na wszystkie pytania, aczkolwiek nie o tłumaczenie ze szwedzkiego, bo tutaj nie czuję się ekspertką. No dobrze, to już mamy okładkę ze sobą i co dalej?
Możemy wrócić do twojego pierwszego pytania, że fabuła nie jest tutaj na pierwszym miejscu, nie gra może głównej roli. Ja tak czułam jak najbardziej, że to bardziej te opisy, rytuały, pewne symbole były na pierwszym planie. I przez długi czas chyba mi to nie grało, ale po całej lekturze dopiero jakby uświadomiłam sobie, że to było to. Że w zasadzie to było najpiękniejsze w całej tej krótkiej powieści. że właśnie ta fabuła nie grała tutaj roli, że nie wiedziałam tak do końca, co się dzieje. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Mam nadzieję, że jestem jedyną osobą, która nie zrozumiała do końca, że tego, co tam się działo. Więc nie wiem, jak reszta tutaj.
W ogóle wiemy, co tam się działo, tak? Znaczy, czy to się w ogóle działo, czy to było
no właśnie.
Wrażenie, czy na przykład... Bo mnie intrygowało to bardzo, że właściwie nie można było do końca określić, kiedy to się dzieje na przykład, nie? No bo jest pociąg, no wiemy, że to się nie dzieje tam w XV wieku, bo jest pociąg i...
Tam było chyba żelazko elektryczne, coś takiego, więc ja też przez całą tą lekturę zadawałam sobie pytanie, kiedy to było i nie mogłam do tego dojść.
Bardzo,
mnie to w XX wieku.
W XX, ale kiedy powiedzmy?
Bo... Na przełomie, bo tam pojawiały się świeczki i to światło nie było dla nich czymś totalnie obcym, ale nie było jeszcze z tym obyte. Więc to jest moment.
A to żelazko elektryczne? To nie jest coś późniejszego? Nie wiem, przełom.
To myślałam, że to się dzieje współcześnie, bo one nie mają telefonu.
No właśnie też tak myślałam, ale...
No może ten czas nie ma znaczenia żadnego.
No pewnie nie ma, ale mimo wszystko to pytanie cały czas było podczas tej lektury, przynajmniej u mnie.
No tak, więc... bo to jest zastanawiające, ale ja bym strzelała, że to dziś był XX wiek, nie taki super, super współczesny. I to taka pierwsza połowa może nawet.
Czy też bym obstawiała XX wiek, ale chyba nie pierwszą połowę. Ale no, ciężko mi było powiedzieć.
Ja nawet nie wiem, kiedy powstały papierosy, bo one ewidentnie, znaczy tam w pewnym momencie zrobią skręty, ale chyba na początku są zwykłe papierosy. To nie wiem, musiałabym sprawdzać, bo powiem szczerze, że nawet nie wiem, kiedy powstały papierosy jako takie, tak?
Nie, to dużo wcześniej chyba. Fajki to były.
Nie wiem, nie wiem.
Wiem, że ja obstawiałam lata 50., 60., bo też się nad tym zastanawiałam. I doszłam do wniosku, że takie, nie wiem, 20, 15 lat po wojnie może.
No tak. A mnie dziwnie to było właśnie przed wojną. Nie wiem dlaczego, ale to był jakiś taki klimat, który... jakoś strzelam, że katastroficznie ten oniryzm, te zniknięcia, to wszystko to jest takie podszyte jakimś takim niepokojem ogólniejszym i dlatego mnie się to jakoś pasuje taki typowo przedwojenny czas, kiedy są takie no podskórne obawy, z drugiej strony ta zabawa, ten karnawał, to zawieszenie. Wiadomo, że tutaj nie chodzi o jakąś taką stricte fabułę, tak? Natomiast ja bym tu w ogóle szukała takich klimatów, że jakby, czy ona gdzieś, takich tropów związanych właśnie z jakąś wielką katastrofą, z tym, że zaraz wybuchnie wojna, że coś się wydarzy. Tylko teraz pytanie pierwsza czy druga, czy gdzieś w ogóle jeszcze coś po drodze. To no coś nie, tam było takiego.
Był niepokój, tak, faktycznie. Ale zauważcie, że na przykład w poszukiwaniach nie było, nie wiem, dronów, nie brały udziału takie nowoczesne sprzęty, więc raczej współcześnie nie. No ale właśnie, no i czy to jest w ogóle istotne, tak? Znaczy, o co chodzi w tej książce, waszym zdaniem?
Znaczy, no jeśli mielibyśmy już się trzymać tego czasu, ale może nie tyle w kwestii jakiegoś takiej chronologii, tylko w kwestii bardziej nastroju, czyli przejścia do tego może, o czym jest ta książka, to ja też tutaj bym się zgadzała, że to mi tak właśnie śmierdzi jakimiś takimi latami 30., czyli jeszcze właśnie jakimiś takimi pruskim modelem wychowania, jakimiś takimi no nawet postwiktoriańskimi, jakąś moralnością taką. I coś ta opowieść ma takiej surowości, wydaje mi się, lat 30. Jakoś też bym się, gdybym musiała, to bardziej jeśli mówimy o klimacie tak naprawdę, a nie o tym, żeby to jakoś konkretnie tam umiejscowić. No a co do jeszcze takich refleksji z lektury, no to nie wiem jak inni, ale dla mnie ta powieść jest też bardzo gotycka. I nie wiem, czy wy jak gdyby odbierałyście tą dziwność, no bo ewidentnie to się chyba wszyscy zgodzą, że ona jest dziwna właśnie w kontekście kategorii gotyckości. To jest właściwie bardziej pytanie, czy miałyście jakieś takie wrażenie, takie dziwne, takie pomieszanie takiej gotyckości z taką właśnie mroczną, higieniczną nowoczesnością lat 30. O, coś takiego, taka przedziwna hybryda gdzieś tam mi po głowie.
No ja się tu zgodzę. Też
no te 30 lata są dobre usytuowane. Tak, no. Między wojnie.
W ogóle, jeśli mówisz o tej powieści gotyckiej, to jak najbardziej też sobie tak kojarzyłam, że trochę horroru jakby, jakiejś takiej... Ja to w ogóle zanim właśnie było tych parę symboli związanych z elektrycznością, to sobie wyobrażałam tą powieść jeszcze wcześniej niż... Znaczy, jakby to, kiedy się to działo, wyobrażałam sobie jeszcze przed wojną i właśnie tak wiktoriańsko, dopóki właśnie nie doszłam do tych wszystkich żelazek i tak dalej. Ale faktycznie jest coś w tej powieści takiego gotyckiego, mrocznego, onirycznego, takie dziwne zawieszenie pomiędzy tym wszystkim, trochę straszne, trochę nie.
Szaleństwo, nie? Dla mnie trąciło szaleństwem. Dość
mocno. A jeszcze z trzeciej strony, do tej takiej przedziwnego połączenia gotyckości plus takiego jakiegoś katastroficznego puryzmu lat 30. ja bym jeszcze dołożyła taki element takiej bardzo współczesnej estetyki. Na przykład jeśli idzie o taką konstrukcję montażową, powiedzmy, tej powieści, czyli właśnie złożoną z takich pojedynczych, często wizyjnych obrazów, ale mi to się bardzo ten sposób obrazowania w tej powieści kojarzył z teledyskami niektórymi. Na przykład
a mnie z filmami Wes Andersona.
No właśnie, o tym chciałam powiedzieć, że miałam zaraz Grand Budapest Hotel Play i to też w sumie akcja się rozgrywa, lata świetności w XIX wiek i tam te wspomnienia faktycznie gdzieś były do XIX wieku, a tu to tak właśnie próbowałam sobie przypomnieć ten właśnie lata, no że to jest oparte na wspomnienia Stefana Zweiga, ja tak żył do 40 któregoś roku, no to faktycznie te lata 30, jak najbardziej ten okres dla nas, okres międzywojenny, więc tutaj jak najbardziej właśnie też miałam takie skojarzenie właśnie z Andersonem.
Czyli ona z jednej strony jest w takiej warstwie, wydaje mi się, symbolicznej, wydaje się taka właśnie gotycka, anachroniczna, ale z drugiej strony w takiej warstwie konstrukcyjnej jest bardzo nowoczesna. Jak gdyby jest tutaj takie pewne złamanie takiej zasady dekorum po prostu i wydaje mi się, że może na tym polega ta dziwność, że po prostu forma jak gdyby nie odpowiada treści, no tylko, że to oczywiście nie jest zarzut, tak? Tylko, że jest to jakiś taki świadomy zabieg literacki, chwyt artystyczny, który ma ten dysonans jakoś wywołać, ale gdzieś tego dysonansu bym właśnie upatrywała w tym takim nieodpowiedności treści. Tutaj w treści też rozumiem cały ten klimat, nastrój, symbolikę i tak dalej, w stosunku do formy, która gdyby ją obedrzeć z tych właśnie elementów, tych rekwizytów, no jednak chyba jest formą nowoczesną, tak? Nowoczesną, współczesną, no powiedzmy.
Ale zwróćcie uwagę, bo mnie uderzyło, jak zaczęłam tropić na początku takie właśnie szczegóły, które by mogły pokazać, kiedy to się działo, to pierwsza rzecz, pamiętam, uderzyła mnie, że ona maluje usta. No nie wiem, czy tak młoda dziewczyna jadąca do pracy w latach 20. czy 30. czerwoną szminką malowałaby usta. Nie wiem, ale...
Myślę, że bez problemu.
Ale wyjęła ubranie na podróż, dżinsy i koszulę, którą ukradłam. Bawełniane tenisówki. No to dżinsy i
koszulę. No to jest druga połowa XX wieku.
No, tak.
Nie?
60.
Tak. Dużo to jest takich mylących tropów chyba, ale pytałaś, o czym jest ta książka. Dla mnie ona jest tylko o kobietach. Dla mnie ona jest bardzo feministyczna, dla mnie ona tam padają zdania, które najbardziej zapamiętałam, już teraz nie zdecyduję, bo nie mam książki przed sobą, ale które mi utkwiły w pamięci, to są te, jak ona mówi, że kobiety, że zbrodnia jest zawsze na kobietach, że kobiety, że ten cały hotel to jest właśnie takie pole zbrodni związane z kobietami, no, że one są cały czas jakby w tym systemie, gdzie jest niebezpiecznie. Że gdziekolwiek one się nie ruszą, to mogą stracić życie.
Są wystawione na niebezpieczeństwo. Tak,
i to dla mnie o tym jest ta książka. I o takim wydobywaniu takiej samoświadomości związanej właśnie z zagrożeniem bycia kobietą, budowaniu takiego pierwszego młodzieńczego feminizmu. To jest jakby opowieść, to jest ta strefa narracyjna dla mnie. O tym jest ta książka, jakby chcieć ją opowiedzieć komuś. Mhm.
Trochę vibe Wyspy Kobiet, nie? Nie miałyście tak, jak czytałyście tę książkę, że jakby i jeśli chodzi o to, co Natalia powiedziała, nie? Że forma wiadomo, forma nie przystoi do tego, co treść nam mówi, nie? Że tak samo jak w Wyspie Kobiet miałyśmy niby tą średniowieczną powieść, co w ogóle nie miało znaczenia i była treść, powiedzmy, może nie do końca średniowieczna, tak tutaj, no i też właśnie mocno feministycznie i tak dalej. Ja bardzo miałam takie poczucie, że bardzo te książki korespondują ze sobą i że w jakimś stopniu są podobne. Chociaż wiadomo, że forma prowadzenia narracji jakby zupełnie inna, tak? Tutaj ta stylistyka o wiele bardziej taka poetycka i taka zamotana niż jednak u Grofta ta powieść bardziej, powiedzmy, linearna i więcej tej fabuły, ale też tam myślę do końca też tam fabuła to tylko rzecz taka
w tle
dokładnie. No, więc mi one się łączyły.
A komuś się nie podobała? Któryś z was?
Mi się nie podobała.
Mi też nie specjalnie.
Mi się też nie podobała. Ja tu sobie interpretowuję różne rzeczy, bo ona jest ciekawa do rozkładania na czynniki jakieś, ale ogólnie, ogólnie wrażenie słabe.
Ja ją przeczytałam dwa razy, żeby jakoś coś móc powiedzieć. Prawda, pierwszy raz wysłuchałam audiobooka, który jest super przeczytany i ten klimat fajnie oddaje, ale znikają szczegóły, bo ta książka bazuje na szczegółach. Później czytałam drugi raz i myślałam to, co powiedziała Sylwia, bo tam nawet są takie wypowiedzi o tym mordercy za plecami i są nawet wymieniane różne przykłady kobiet, które zostały znalezione. Nie wiem, tam jakaś z rękami zranionymi, któraś leżała tam z tym, tam już nie pamiętam dokładnie, jak były wymienione, ale była cała litania tych kobiet, które w jakiś tam sposób uległy ofiarom, zostały ofiarami tego hipotetycznego mordercy, który się tam pojawia cały czas w tych przemyśleniach Rafaeli. Ale dla mnie tam jest bardzo dużo zdań, które czytałam po kilka razy, które w ogóle nie mają, no nie wiem, na przykład, nie przytoczę teraz tam, ale tam są zdania w stylu, nie wiem, stałyśmy pod ścianą i coś było za nami. Jakieś takie różne zdania, które zupełnie nie mają ani przed sobą, ani po sobie żadnej konsekwencji, tak stoją. Ja doszłam do wniosku, że one są tylko po to, żeby budować tę atmosferę i to mi się nie podoba, że ta książka jest po to zrobiona, no, że tej treści jest za mało do tego, co jest tam zbudowane stylistycznie i językowo, że jest jakby przerost stylistyczny nad tą całą treścią, ale później jak ją przeczytałam drugi raz, skończyłam ją czytać wczoraj, to mi przyszła zupełnie inna interpretacja na myśl, może zupełnie jakaś totalnie kosmiczna, ale że to jest takby alegoria, bo tak, ta książka zaczyna się tak, że ona gdzieś wyjeżdża i ja miałam takie poczucie, że ona właściwie nie chce tam jechać do tego hotelu, tylko była ta ulotka, jej mama jej pokazała i może być i ona no nie, bo w tej piekarni się jej dobrze pracuje, ale jednak i potem tam jedzie, mimo że za bardzo nie chce, ale tam jest łóżko z krwią i z mlekiem, gdzie ona wyjeżdża i tak dalej i potem zaczęłam się na tym zastanawiać. I zastanawiałam się, czy to nie jest jakiś taki jakby pobyt w, nie wiem, sanatorium, szpitalu psychiatrycznym, gdzie są różne kobiety z jakimiś przejściami. I dlatego te wszystkie wizje i te wszystkie jakieś takie niewytłumaczalne dla nas zdania, ponieważ one mają jakieś tam swoje zaburzenia i tak widzą ten świat i my niekoniecznie musimy ten świat rozumieć, ponieważ myślimy jako, nie wiem, człowiek, który nie ma zaburzenia. One mają jakieś tam swoje zaburzenia albo przeszły jakieś tragedie. Bo ja przy pierwszym czytaniu to wszyscy zastanawiałam, może ona coś zrobiła, może zaszła w niechcianą ciążę, dlaczego tam jest wysyłana? Takie były moje myśli.
Ciekawe, ale mleko i krew to po prostu przejście z dzieciństwa w dorosłość, nie?
Może, ale mleko,
jako takie typowe ja tutaj rzucone, wiesz, taki, że metaforyka taka bardzo prosta, taka wręcz trochę topowa, natomiast która ci od razu pokazuje, nie, że to była taka podróż po dorosłość, czy ona była naprawdę, czy nie, gdzie ona wyjechała, tego nie, tak w sumie, wiesz, no, nie wiemy, nie?
Na to nie wpadłam w ten sposób, nie? Ja na początku zastanawiałam, czy tam się coś nie wydarzyło, dlaczego ta scena jest w ten sposób naszkicowana.
Jest pytanie, słuchajcie, rozpoznałam obraz młodej, lecz upadłej kobiety. Ona patrzy w lustro, pierwsze zdanie. Przyglądałam się sobie w lustrze, drugie zdanie. Rozpoznałam obraz młodej, lecz upadłej kobiety.
Tak, więc ja myślałam, że ona coś zrobiła, nie wiem, a może była w ciąży, może gdzieś uciekła, no cokolwiek, że ona za karę tam jedzie. I potem takie było moje pierwsze wrażenie przy pierwszej lekturze.
Zgadzam się z tobą, zwłaszcza, że tam było powiedziane gdzieś na samym początku, że one, nie wiem, czy sama Rafa, czy reszta tych dziewczyn, które tam pracują też, zostały wysłane do tego hotelu trochę pod przymusem, bo nie nadawały się na żony, na jakieś takie życie tak. w takiej typowej roli kobiety w społeczeństwie.
Uczyć się, tak. I później te, właśnie te jak wszystko... gotować, jak prać, jak
stracić. Tak.
Tak dalej.
Ale to też, co Ania mówi, ta interpretacja, jakoby to był jakiś zakład, powiedzmy, dla, może nie nawet psychicznie, chociaż tu faktycznie to by tłumaczyło tą właśnie wizyjność jakąś i tak dalej tej książki, ale jakiś w każdym razie zakład odosobnienia, no też by chyba to mogło tą tezę potwierdzać, to, że tam w tym hotelu nie ma żadnych gości, tak? I to się pojawia, tam tak. jest powtarzane, że ciągle nikt nie przyjeżdża, prawda? Czyli, że tak. to chyba nie jest właściwie hotel, bo tam nie ma gości. Tak. One tam robią te czynności faktycznie tak jak na takiej zasadzie po prostu uczenia się, przystosowywania do życia, tak? To są te, powiedzmy, obowiązki domowe, które one tam w ramach obowiązków niby zawodowych wypełniają, ale tam nie ma żadnych gości w tym hotelu. W ogóle ten tak, hotel...
No ja to właśnie tak zrozumiałam, że to jest jakby terapia zajęciowa, i te, bo tam jest dużo takich myśli, te Rex i Costa i nie wiem jak tam ta trzecia, one wszystkie są tak jakby takimi nadzorczyniami, no bo one je karą. Tam są właśnie z tą elektrycznością, więc na przykład zabierały nam światło, nie pozwalały nam tego, potem my mogłyśmy, wymykałyśmy się, więc... Ja to tak rozumiem, na przykład one tam też dużo piją, na przykład jakieś nalewki, wódkę i takie rzeczy, to ja sobie myślałam, że to są lekarstwa, które może dostają, jakieś leki. No, no tak mi to dużo potem zaczęło się składać w taki obraz.
I dojazd tą jedną kolejką, prawda?
Tak, tak.
Też odosobnienie, jakby tak, przejście, tak. takie niemożność ucieczki, no.
Taki ośrodek, ale właśnie w stylu takie lata, jakieś były 60, nie? Taki jeszcze bardziej... stary, no nie, nie przechodzi teraz słowa, ale wiecie o co chodzi, taki nie nowoczesny, tylko jeszcze jakby taki, nie wiem, wysyłamy te nasze upadłe dziewczęta tam, żeby one się nauczyły życia porządnej kobiety i matki.
No ale to wieku. Właśnie wzięłam pod raczej dlatego te 30 lata, jeszcze te domy dla panien, które się przygotowują na to, żeby były dobrymi żonami, ja bardziej w takich kierunkach, nie, że zaraz jakiś aha. zamknięty zakład. Ja, znaczy oczywiście to jest mój bardzo subiektywny, nie, ale ja to bardziej w ten sposób czytałam.
Znaczy dla mnie
no właśnie, ale to co... Przepraszam, tylko że to, co Anita mówiła, że ona miała jeansy i tak dalej, dlatego ja od razu umiejscowiłam to właśnie w latach takich 50-tych, 60-tych bardziej.
No i Cassie mogłaby wtedy na przykład popełnić samobójstwo i stąd zniknęła, prawda? Mm. To też miał.
No tak, bo ten basen i tak ostatnia scena z tym znalezieniem czegoś przez tego chłopca w tej sadzawce, myślałam, że ona się może utopiła, no, ale nie wiem.
Nie wiem, właśnie to
tak, i tam się pojawia też gdzieś Ofelia chyba, to by mogło być takim wskazaniem na utopienie się i na samobójstwo. Pojawia się chyba. Gdzieś tam się przewinęła. Przewinął się motyw Ofelii w którejś tam z wizji. Już nie pamiętam, też nie mam tekstu przed oczami.
No ona potem pisze, wróciłam raz jako dorosła. Miałam 30 lat. Jak wraca właśnie z tym synkiem, tak? Swoim.
Przyznam szczerze, że... przepraszam, mów Ania.
Ja tylko chciałam powiedzieć, że tam dużą rolę też odgrywają właśnie zioła, które dla mnie też były taką alegorią leków.
Ja chciałam powiedzieć, że mi ta końcówka namiesza, jakby zepsuła trochę koncepcję, bo tak jak Ania mówisz, że, że ten pomysł z tym zakładem odosobnienia, ja w ogóle jakby też nie myślałam nad tym, ani kiedy się to dzieje, nie przychodziły mi do głowy takie myśli, ani jakby o co chodzi, bo miałam wrażenie, że ta cała książka to jest jedna wielka metafora tego, że właśnie kobieta musi wyjść z dzieciństwa i że zawsze jest wtłoczona w jakąś sytuację, która ma ją nauczyć bycia tą prawdziwą kobietą, która będzie, wiecie, sprzątać, prasować, będzie umiała to wszystko robić, tak, że jest wtłaczana w jakieś tam schematy, w jakieś tam role, i że przez to, że jest kobietą, zawsze grozi jej zagrożenie, tak? Ta przemoc wobec kobiet, ten morderca i tak dalej. Tak? Dla mnie to była po prostu owinięta w tę taką wybujałą bardzo stylistykę, taka alegoria losu kobiet, tak? Że się rodzimy, jesteśmy wtłoczone w jakieś role, jesteśmy zmuszane do tego, żeby je realizować, uczyć się ich, tak? Możemy je zaakceptować albo nie, patrz, ta dziewczyna, która zniknęła. No i że tam różne osoby nas, jakby wiecie, na to właściwe tory każą, pokazują nam, że powinniśmy wrócić, tak, te zarządczynie i tak dalej. No tylko potem mi się nie zgodziło to z tym dzieckiem, nie? Że nagle ona tam po latach wraca i tym bardziej, że no nie wiem, jakoś
Dlaczego to jest spójne? Ona wraca, dlatego że tam przeżyły razem z tymi dziewczynami jakąś tragedię, nie? I teraz, no tak jak mówiliście, albo ona się zabiła, albo naprawdę zaginęła, albo uciekła, już teraz mniejsza jakby co się z nią stało. Natomiast to bardzo się spina. Jakby ona
nie, ale chodzi mi o to, że skoro ta cały ten hotel miał być jakby alegorią tego, że kobieta się...
Alegorią zmian, moim zdaniem ona wraca po to, żeby pokazać, że coś się skończyło, że epoka tego tradycyjnego wychowywania kobiet, czy tej pewnej właśnie tej przemocy, znaczy w pewnym sensie, że pewien sposób model wychowywania kobiet, czy karania kobiet, gdzieś tam coś się zmieniło, tak? W jakiś sposób, że ten hotel już tak nie działa na tej zasadzie, jak ona działa. Więc wydaje mi się, że ona powróciła po to, żeby pokazać, że coś się skończyło, tak? Że to pewien ten system, w który ona była wtłoczona, że jednak przed te tam 10 czy 20 lat, ile tam minęło do tego, kiedy ona wraca z tym dzieckiem, że jednak jakaś tam zmiana nastąpiła, tak? Bo wrócili jednak ten proceder. Też tak interpretowałam.
Ale... Ja mam problem z tą książką, bo nie wiem, czy mi się podobała. Ja mam wrażenie, że jestem za głupia na tą książkę, jak ją czytałam. Że nie zrozumiałam, że tam na pewno powinny te metafory, te jakieś tam ciągle o tych dłoniach było coś, że ręce do nieba albo coś tam, milion takich jakichś rzeczy było i te kolory. I czytałam to i mówię, o Boże, to na pewno powinno coś znaczyć, a ja tego nie rozumiem. I miałam takie trochę momenty, że tak czytam i mówię, kurde, chyba jestem za głupia na tą książkę, nie? Takie miałam i to mnie trochę frustrowało, ale było to bardzo ciekawe doświadczenie czytelnicze. Nie umiem powiedzieć, czy mi się podobało, czy nie, ale no, było to ciekawe.
Ale wciągnęła cię, czy nie wciągnęła?
Tak, no tak, jak najbardziej. I
bo mnie
i bardzo skłoniła do różnych tam przemyśleń, no to chyba chodzi w czytaniu, nie? Ale jakby... Jak mi się ktoś zapytał, czy polecam, to nie wiem. To bardzo no, specyficzne. Nie wiem. Cały czas jeszcze właśnie mówię, bo dzisiaj po klubie może mi się jakoś to w głowie poukłada.
Ale wiesz, Ania, dlatego ja przeczytałam ją drugi raz, żeby po prostu i wolno tak, że zastanawiałam nad tymi zdaniami. Naprawdę moim zdaniem tam jest mnóstwo zdań, które nie mają żadnego sensu. Do niczego się nie odnoszą, nie są moim zdaniem alegorią niczego, są po prostu tylko po to, żeby budować klimat. I tego nie lubię.
Znaczy mnie przeszkadzało właśnie ta mocna niedookreśloność miejsca nawet, bo mówię na początku ten hotel, bo wiedziałam na okładce, że mam jechać do hotelu, potem one właśnie jest jakiś taki pensjonat, czy tam one są pensjonariuszkami, że mają wykonywać zadanie, potem pojawiają się jakieś wątki z zakonnicami, ja mówię, to może jest zamknięta w klasztorze. No i właściwie ta interpretacja, właśnie jak Ania mówiła, że zakład dla obłąkanych, gdzie to właśnie mają te wszystkie te różne wizje, miejsca, w którym one się znajdują, jakie się nakładają na siebie, to jedynie co tak klarownie wyjaśnia. I akurat no, o ile mi nie przeszkadza brak dosłowności i tak dalej, że jest jakaś przestrzeń dla czytelnika, żeby coś tutaj mógł pointerpretować i nadać jakieś własne nazwy tego, co, gdzie to się dzieje, jak to się dzieje i tak dalej. Tak tutaj dla mnie było zbyt rozmyte i mam wrażenie, że jakieś pojawiają się tutaj porównania właśnie do Pikniku nad wiszącą szatkałą, że bardzo ta książka próbowała aspirować właśnie do tego klimatu, jaki ma Piknik nad wiszącą skałą, niż rzeczywiście coś, no poza klimatem coś jeszcze musi być. Natomiast no tu brakowało mi tej treści, takiego czegoś konkretnego, tak? Więc jak najbardziej jest to kobieca powieść, natomiast no mi brakowało jakiegoś takiego konkretu.
Jeszcze... Co, no dla mnie to jest na przykład opowieść jednak bardzo konkretna o przemocy w stosunku do kobiet doznawanej ze strony społeczeństwa, ze strony mężczyzn i ze strony innych kobiet. W tej wizji jest powiedziane, że kobieta może być albo świętą, jak te zakonnice i się zamknąć w tym, albo musi się dostosować do społecznych norm, albo będzie uważana za dziwkę, mówiąc brutalnie.
No, a propos norm społecznych, to też była porównywana ta książka przez czytelniczki do Eugenidesa Przekleństwa niewinności, gdzie też jest taki klimat dla mnie też podobny, tak? Ja widzę...
Jestem zdziwiona, bo dla mnie to w ogóle zupełnie dwie różne powieści, jestem zdziwiona. No bardziej tutaj jak rozmawiamy, to mam skojarzenie z opowieścią podręcznych, tak? No bo to już się wydaje taki chyba najbardziej oczywisty trop.
Tak.
Jest jeszcze jedna taka książka, która nosi tytuł Szczęśliwe lata udręki, nie wiem czy znacie, Fleriegi. To jest opowieść o właśnie również zamkniętej, tylko że chyba w szwajcarskich górach, jakiejś takiej odizolowanej szkole, takiej właśnie dla takich a la pensjonariuszek. Ona jest trochę bardziej narracyjna, w sensie bardziej wiadomo, co się tam dzieje. I tam są z kolei takie tąpnięcia w narracji, gdzie nagle właśnie ta dziewczyna na przykład mówi o czymś łóżku, że to jest katafalk, nie? I to wszystko właśnie ta nastrojowość właśnie tej jakiejś takiej upalnej południowej Europy i tej takiej śmierci, która z was mówiła o tej siności, nie? No a to jest kolor po prostu jakiegoś takiego rozkładu. I mi się bardzo z kolei, no właśnie, że jest młodość, która żyje, natura, która tak pęcznieje, a jednocześnie w tym wszystkim zadziewa się jakaś śmierć. Ja jakoś nie miałam problemu z tym, że nie wiem, no w ogóle mnie zaskoczyłyście, bo w ogóle nawet nie szukałam jakoś tego umiejscowienia w czasie. Bardziej właśnie ta narracja i byłyby momenty w moim życiu, w którym bym powiedziała, że dobra, no to nie jest dla mnie książka, no ale jakoś się trafił taki czas, że w ogóle nie mam problemu, ale rzeczywiście gdybym miała z czymś problem, to z tą fabularnością i tym, że no powiedzmy, że przez tam do tego balu, który jest takim punktem kulminacyjnym, to jeszcze można tak próbować jakoś te historie sobie w głowie poukładać, nie? A już od momentu tej lalki, która się pojawia, zaczyna się robić coraz bardziej poszatkowanie i złożenie tego w coś rozsądnego jest bardzo dużym zadaniem.
Dla mnie też problemem było umiejscowienie tej książki właśnie w konkretnym nie tylko czasie, ale też właśnie miejscu, bo jak czytałam opis książki, to było coś o tym, że rzecz się dzieje we włoskim miasteczku i przez całą lekturę nie potrafiłam się doszukać tego włoskiego miasteczka, poza tym, że gdzieś pod koniec było powiedziane, że to jest gdzieś w Alpach, czy że ta Rafaela jedzie przez alpejskie wioski, czy coś ten deseń, po czym dopiero jak pisałam sobie oczywiście w Google strega, to się dowiedziałam, że strega to jest włoskie słowo oznaczające czarownicę. I potem też zaczęłam sobie myśleć, że może w tej książce było dużo więcej takich magicznych motywów, niż się spodziewałam na początku. Może to coś miało bardziej takiego, nie wiem, o tutaj ktoś pisze, spokrewnione ze strzygą może. Może. No, w każdym razie chodzi mi o to, że może dużo bardziej ta książka była taka nastawiona, no nie na to, co się dzieje tak naprawdę, tylko właśnie pod taki klimat czarownic.
To, co Ania powiedziała wcześniej o tym wrażeniu, że może nie do końca rozumie, co tam jest pod spodem, tak? No, ja miałam takie wrażenie, czytając jedną z recenzji, tylko niestety nie pamiętam, gdzie ona, czy recenzji, no opisów wrażeń z Instagrama, tylko nie pamiętam, niestety teraz jej nie przytoczę, ale tam było z kolei o tej uczcie, tam gdzie ten jeden raz, kiedy przyjeżdżają właśnie goście, że ta uczta nawiązywała do jakichś takich rytuałów, no czarna magia właśnie, czy coś takiego. I tam był podany bardzo ciekawy przykład nawiązania, jakby dlaczego skojarzyło się to tej czytelniczce. Niestety nie pamiętam szczegółów, ale może to odnajdę i potem wkleję tutaj w komentarzach, bo to było bardzo ciekawe i właśnie wtedy też pomyślałam, może tak naprawdę no, jest to przedstawione jako impreza dziwna, okej, bo jest tam lalka i tak dalej, natomiast może są tam jakieś szczegóły, których ja nie wychwytuję, dotyczące właśnie jakichś rytuałów na przykład, których nie znam, no tak jak czyta się o rytuałach wudu na przykład, jak ich nie znamy, często w książkach, które są osadzone na amerykańskim południu, są różne nawiązania do wudu i też jak się do końca nie zna rytuałów wudu, to się nie wyłapuje tego, o co chodzi, tak?
No właśnie, są stanowiło rytuały, taką były wizje, te zioła właśnie, które one uprawiają, piją jakieś nalewki, ta strega to chyba też jest jakaś nalewka ziołowa, tak przy okazji, więc może coś w tym jest.
No to by był taki fajny, fajne połączenie i taki dualizm właśnie z tym, że mamy tą świętość i te zakonnice, które się zwracają ku Bogu i które uprawiają ten właśnie ogród pełen dobrych ziół, nie? A tutaj właśnie taka kontra, czyli jakieś takie, jeżeli mielibyśmy jakichś takich satanistycznych tutaj szukać połączeń, to miałoby ręce i nogi, uważam. I
że tak, zwłaszcza, że ta Rex chyba się bała tych czarownic, zakonnic, czy w ogóle te kobiety, które tam właśnie prowadziły te pracowniczki swoje, by nie pozwalały im się odzywać do tych zakonnic, właśnie tak dziwnie się zachowywały wobec nich, jak już doszło do spotkania, także no, widzę tutaj coś w tym.
jednocześnie zakonnice były bardzo blisko, prawda? Czyli jeżeli tak na to spojrzymy, to to dobro było bardzo blisko, ale jednak umykało im, tak? No, nie miały z nim jakby kontaktu.
No bo oni byli w konflikcie, ten hotel z klasztorem. Ale mnie zastanawiała też ta sytuacja, gdy Alba i Rafaela idą do tej wioski i wracając trafiają na te zakonnice i tam jedna z nich przypomina z wyglądu im tą zaginioną Kasi i też te zakonnice tam czynią jakieś takie dziwne rytuały, nie wiadomo co się tam tak do końca dzieje. Taka, no, przeczytałam dwa razy i dalej nie bardzo wiem o co tam chodziło w tej samym spotkaniu. I one później wracają i pływają jeszcze w basenie. Nie, no takie, ten basen jest brudny, takie to wszystko jest podszyte alegorią, prawda, że ta woda jest brudna woda, to wszystko ma jakieś znaczenie. Tylko tak no jak to, ja mówiłam, dla mnie tego jest za dużo, tych wszystkich
przerostów. A tam jest ewidentnie, to jakby ten tytuł Strega, który już ktoś tu powiedział, nawiązuje do czarownic, tam ewidentnie trzeba szukać w tych wszystkich podstawach, gdzie były pierwsze, tak jak nie miałam czasu zrobić, bo ja też to właśnie wczoraj skończyłam czytać, ale tak miałam ochotę właśnie sięgnąć po jakieś wszystkie te mity związane z pierwszymi sabatami, z religiami związanymi z tym, że kobiety były najważniejsze, że do kobiet się modlono, że były boginki. Trochę bym tu po heksach pogrzebała, co jakie religie wyciągnęła szpila w heksach i tutaj podobnymi tropami bym szukała, ale no niestety nie miałam czasu tego zrobić, ale jak kogoś to interesuje, to myślę, że to są dobre tropy, że to na pewno trzeba ona na pewno tego tak przez przypadek nie zrobiła, znaczy tak zakładam, że jakby patrząc na książkę, która jest o czymś jednak i te wyrwane zdania z kontekstu i to wszystko, no to nie sądzę, że ona no tak źle napisała książkę, że sobie ma zdania, które nic nie znaczą, że to pewnie wszystko nawiązuje do czegoś, tylko trzeba by rzeczywiście bardzo uważnie to przeczytać i poszukać tej takiej symboliki związanej z Matką Ziemią, z tymi boginiami pierwszymi, z sabatami właśnie, z takimi spotkaniami kobiet, tam na 100% swoje, wszystko coś znaczy. Ta lalka to się pojawia w zasadzie w każdych kulturach, że ta lalka, której zadajesz śmierć, to jednocześnie zadajesz w jakiś sposób śmierć żywej istocie. To jest w wielu religiach i kulturach zawsze ta lalka coś znaczyła, nawet w naszej europejskiej, więc tam na pewno na bank nic nie jest przypadkiem.
Ja też miałam taką myśl a propos tego, że Strega to jest ten likier tam ziołowy, w likier, nie? Ziołowy taki włoski, że mówię, może to wszystko jest jeden wielki żart w ogóle, wiecie, taka zabawa literacka pod tytułem, że majaki po wypiciu dużej ilości tego likieru, nie? I autorka mówi, a macie. No, ja tak pół żartem.
To
pasowało.
To chyba nie wiem, to chyba ma znaczenie jakieś, może nie, że to jest cały jakiś zwit tam po alkoholowy, ale no to tak jak w Empuzjonie u Tokarczuk teraz jest to Szwamerej, tak? Też oni tam piją tą nalewkę, no i to też jest jak gdyby znaczące dla całościowego oglądu tego świata, więc no zresztą tutaj jakieś tam pewnie by się dalekie powinowactwa można było dalej wyciągać, też mamy.
Też mi się to skojarzyło bardzo właśnie, może też dlatego, że niedawno czytałam
Empuzjon. No.
Tak, ale właśnie miałam też takie skojarzenia, bo ta tajemnica, siła kobiet, która jest w tym lesie.
Tak, to też jest bardzo podobne, tak, tak. I też ten senatoryjny klimat tak naprawdę, tak, takiego odosobnienia. I oczywiście to jest zbieżność jakaś przypadkowa, no też ten gatunek powiedzmy na pograniczu właśnie no, horroru, tak, i takiej gry gatunkowej. No naprawdę to się fajnie zbiegło wydanie tej Stregi w Polsce właśnie też obok Empuzjonu, bo one przypadkowo pewnie zupełnie, ale fajnie dialogują jakoś te książki według mnie ze sobą.
Na pewno przypadkowo, bo nie wiedziałam, czy będzie to Karczuk, a myślę, że też...
Tak, tak, no zupełny przypadek, ale cudowna koincydencja, naprawdę, bo fajne światło rzucają na siebie nawzajem.
Anita, czy ty wiesz, czy autorka coś na ten temat tej książki mówi, jak ona, co ona tu chciała przekazać?
Ja pomyślałam sobie właśnie teraz taki pomysł miałam, że może ja do niej napiszę i może z nią zrobię jakąś rozmowę na ten temat. Bo prawdę mówiąc myślałam, że może nam Justyna coś więcej na ten temat powie, bo ona jednak ma taki bardzo bliski kontakt z tą bieżącą współczesną kulturą szwedzką i ogląda różne wywiady i które są często tylko po szwedzku na przykład, tak? Także ja myślę, że rozwikłam ten temat, tylko że nie dzisiaj. ale coś...
W ogóle ta książka dla mnie była bardzo mało szwedzka. Nie wiem jak dla was, ale nie tak sobie wyobrażam, nie taką literaturę znam pod hasłem Szwecja.
To nie kojarzy się z literaturą skandynawską, mnie się też nie kojarzyła, to prawda. Tak, to prawda. No, ale autorka jest w ogóle tłumaczką, myślę, że bardzo ciekawą osobą i myślę, że bardzo duża kariera przed nią jeszcze. No, dostała ileś nagród za tą książkę, nominacji i tak dalej, więc sądzę, że to jest początek bardzo ciekawej drogi. Ale teraz właśnie sobie pomyślałam, że może fajnie by było, jakbym z nią o tym pogadała i może to nagram i może później to gdzieś wrzucę, nie wiem jeszcze gdzie, ale tak, taki pomysł właśnie się urodził, właśnie żeby dopytać o te wszystkie rzeczy. Bo nie było żadnego wywiadu z nią w polskiej prasie, jakoś ta książka, wiecie jak to jest, że czasem są takie momenty, że jakieś inne książki wypływają, na przykład do książek lipcowej i sierpniowej, czyli Lucy Caldwell i Margaret Bright, gościń literackiego Sopotu, już będą wywiady i są zrobione wywiady i tam stała kolejka, a akurat do Stregi nie było jakiegoś takiego wielkiego zainteresowania ze strony prasy, także nikt z nią nie rozmawiał, a myślę, że to mogłoby być bardzo ciekawe. Temat dla mnie, zadanie. No dobrze, a przeszkadzało wam w ogóle tym osobom, którym się nie podobało, przeszkadzało wam to, że nie było rozwiązania, czy właściwie i tak było tyle innych dziwnych, tajemniczych rzeczy, że to, że już nie wiemy, co się stało z Cassie, to właściwie wszystko jedno?
To, że nie ma rozwiązania, to ja to wiedziałam od samego początku, tak? To jest na piknik pod wiszącą skałą, ten wie, że tam nie chodzi o rozwiązanie absolutnie. Więc ja nawet byłabym rozczarowana, jakby się okazało, że ją gdzieś tam by znaleźli i tak dalej. To wcale nie chodziło o rozwiązanie, po prostu chodziło o zagadkę, która pozostanie nierozwiązana, więc to nie nastawiałam się na ten. Czekałam na ten moment, kiedy zaginie, bo się tego spodziewałam. No i potem co dalej, natomiast no miałam nadzieję, że się nigdy nie odnajdzie, że nie będzie takiego dosłownego jakby rozwiązania sytuacji.
To dobrze, bo właśnie te negatywne opinie, o których mówiłam na początku, to właśnie tradycyjnie odnoszą się do tego, że nie wiemy, co się stało. To jest mój ulubiony zarzut wobec książek, że nie wiemy, co się stało i byłam ciekawa.
Zatem tutaj od początku nie wiemy dokładnie, co się dzieje, w jakich okolicznościach i tak dalej, więc tutaj no to... kwestia, co się stało dziewczyną, jest najmniejszym problemem.
Tak, zgadzam się.
Dokładnie, że to od początku. Zaczynasz czytać i od razu wiesz, że no, tu nie będziesz wiedzieć w ogóle. Musisz się przystosować przygotować na inne doświadczenie czytelnicze, że nie czytasz tego, żeby się dowiedzieć od A do Z, co się wydarzyło, nie? To nie jest, myślę, że po dwóch stronach to wiesz już, czy to jest literatura tego typu, czy...
Tak.
Czy nie?
No mnie bardzo, ona bardzo wciągnęła. Nie miałam całego tekstu po angielsku, więc to jest jedna z tych pauz, których nie przeczytałam w całości przed kupieniem praw i podjęciem decyzji o tym, że ją wydam. Justyna mi ją bardzo polecała, mówiła, że bardzo pasuje do pauzy i że trafi do pauzowych czytelniczek i myślę, że się nie pomyliła, bo faktycznie jeden z, może słowo bestseller jest takie nielubiane przeze mnie, ale generalnie jeden z takich tytułów, na pewno w tym roku jeden z mocniejszych. Natomiast no, mnie strasznie wciągnął ten klimat i właśnie ta tajemnica, no klimat, cały zbudowany klimat, to jest to, co mnie tak bardzo wciągnęło, także na pewno trzyma w napięciu. Aniu, bardzo dziękuję za to, co powiedziałaś o audiobooku, bo z audiobookiem były przeprawy, bo ja uparłam się, że będę po prostu szukać głosu lektorki do skutku, aż ona będzie taka, jak uważałam, że być powinna, właśnie taka tajemnicza. No i no super są opinie na temat tego, jak to jest nagrane i kto czyta, także bardzo się cieszę, że te moje prace i, no i skupienie się na tym szczególe tak zaowocowały takim odbiorem tej książki.
Tak, bo jest genialny głos, naprawdę super. Ale jak mówię, ja musiałam przeczytać drugi raz, dlatego, bo to nie jest książka, którą łatwa w odbiorze, jeżeli chodzi o te wszystkie szczegóły, to jednak potem to unika, bo tutaj praktycznie każdy szczegół wydaje się czytelniczce, że jest ważny. Nie wiem, może nie jest, ale zakładamy, że jest. I jak się słucha, no to tak się zatopiłam w tej atmosferze, że niektóre rzeczy, jak teraz czytałam, mówię, w ogóle tego z audiobooka nie pamiętam, niektórych tam kwestii tego, zupełnie mi jakoś to umknęło. Ale jest bardzo dobrze zrobione.
Bardzo się cieszę, bardzo fajnie.
No na pewno ona, wydaje mi się, że jeśli się to niepodobanie jej, bo ja też mam bardzo mieszane uczucia co do tej książki, ale no, wynika chyba z tego, że no, ona odbiega od jak gdyby głównego nurtu teraz jakiegoś takiego literackiego i może nas wytrąca trochę z takich przyzwyczajeń lekturowych, jakiegoś takiego małego realizmu powiedzmy, albo jakiejś literatury problemowej, czy bliskiej jakieś kwestiom tożsamościowym, wyciągniętymi z kwestiami związanymi z autobiograficznością, z jakimś takim pograniczem gatunków, ale w stronę bardziej autobiografistyki czy eseistyki. No ona jest taka no, bardzo literacka, prawda? Tak w takim... No, dzisiaj by się wydawało anachronicznym może nawet trochę rozumieniu, prawda? Że jest taka, taka sztuczna, ale tu w kategorii sztuczna mówię jako wyrazu pochodzącego od słowa sztuka, prawda? Że jest taką kreacją językową, no w ogóle całego tego świata i tak dalej. To w literaturze mam wrażenie się trochę zatraciło gdzieś i być może jako czytelnicy i czytelniczki trochę odwykliśmy od tego typu literatury, aczkolwiek tak naprawdę ona, tak rozumiana literackość, chyba jest bardzo bliska no, literackości jako pewnego rodzaju sztuki i kreacji po prostu, tak, na różnych poziomach. I no nie wiem, może to takie, taka trudność może właśnie wynika z tego, że ona jest jak gdyby trochę w poprzek jakiemuś takiemu głównemu nurtowi w prozy współczesnej, tak mi się wydaje.
Ale może komuś ulgę dzięki temu, bo nie wiem, ja na przykład już trochę mam dosyć tych wszystkich autobiograficznych powieści.
No tak, ale no bo to jest główny nurt, no ale bo tego jest pełno, prawda? Tego jest bardzo dużo.
No ja akurat z tym nie mam problemu, bo czytam dużo literatury też nie współczesnej, takiej aktualnej, tylko starszej. Tylko że nawet przy całej tej stylistyce, takiej jak powiedziałeś, trochę anachronicznej, to jednak oczekiwałabym, żeby tam była jakaś linia treściowa w jakiś sposób zrozumiała. I nawet to, co powiedziała Sylwia, ja się z tym zgadzam, ale ten przerost tej całej formy jest, znaczy ta forma jest tak przerośnięta, że to dla mnie jednak za bardzo umyka. A jeżeli się powołamy tutaj na to porównanie z Piknikiem nad Wiszącą Skałą, które jest... Ten film jest jednym z moich naprawdę ulubionych i książkę też bardzo lubię. To się nawet nie umywa dla mnie po prostu. Zupełnie nie.
No jeszcze obok właśnie jeszcze uzupełniając tylko tą swoją wypowiedź, to może nawet nie tyle kwestia właśnie autobiograficzności i tak dalej, tylko szerzej w ogóle realizmu, prawda? No, który w prozie no, jest dominująco, można powiedzieć, dziesięcioleci, prawda? No to na pewno nie jest powieść realistyczna, jakkolwiek byśmy ten realizm miały tutaj sobie definiować i rozumieć, jak wąsko czy jak szeroko, ale nawet w takim najszerszym ujęciu, no to na pewno nie jest powieść realistyczna w żaden sposób, tak mi się wydaje. Jako powieść realistyczna nie dałoby jej się w ogóle obronić, tak? No tylko czy to w ogóle może być jakimś zarzutem, tak? No to jest po prostu... inna forma, tak, inny jak gdyby podgatunek powieści i tyle, tak, no i ciężko ją po prostu porównywać z prozą realistyczną jakąkolwiek, tak, czy to będzie powiedzmy proza z początku XX wieku, czy z początku XXI wieku, tak, ale jeśli tu i tu mamy do czynienia z jakimś tam formą realizmu, no to nawet nie mamy co tej stregi przykładać do innych powieści, powiedzmy.
I tu Natalia masz rację, bym przedtem tutaj syn wybił z rytmu, bo ja jestem absolutną fanką naturalizmu i realizmu i zawsze mam problem z takimi powieściami bardzo onirycznymi i klimatycznymi i pewnie dlatego ja nie jestem odbiorczynią takiej literatury, chociaż czytam i próbuję i doceniam, ale na pewno Natalia masz tutaj rację, że stąd wynika tam na pewno jeden z moich problemów z tą książką, a przedtem on mnie wybił, bo coś jeszcze chciałam dodać. Mimo tej powiedzmy anachroniczności tej powieści, to ona dla mnie jest w tej kwestii współczesna, bo ona jest dość krótka. A wydaje mi się, że teraz po prostu trend i większość współczesnych, zdarzają się oczywiście tam jakieś naprawdę grube książki, ale większość jednak idzie w kierunku krótszych. Ja myślę, że jak ona by miała 500 stron w tym stylu, to by tego w życiu nie przeczytała. Ale jak wiedziałam, że to masz te 150 czytać, no to da się jeszcze to jakoś znieść i mogę ten styl docenić. Bo przez 500 stron to już zagubiłabym się zupełnie.
Ja się akurat nie zgodzę z tym, co tutaj, to jest rozwiązany problem, ponieważ Aniu miałaś, no, że dorzucałaś to właśnie, mamy podobne uczucie, że brakuje nam konkretu i treści, natomiast treść nie jest tylko cechą powieści realistycznej, tak? Mamy też magiczny realizm, mamy też powieści nierealistyczne, które mają treść, tak? Bardzo oniryczne są powieści Olgi Tokarczuk, tak? Zwłaszcza te pierwsze. I tam nie można zdarzyć się, że tam nie ma treści. Dlatego ja bym tego w ogóle tutaj zarzucenie braku konkretu i też interpretacja, że to jest, o ile Sylwia ma słuszną interpretację, to dla mnie interpretacja nie jest konkretną treścią, tak? Więc to, że brakuje nam tej konkretnej treści, to nie wynika, czy to ona jest realistyczna, czy nierealistyczna, no bo mamy mnóstwo powieści nierealistycznych, onirycznych, fantastycznych i tak dalej i treść jest, więc ja bym tego tutaj w ogóle nie tutaj bym tego źródła szukała. Oczywiście, że to, że preferujemy realistyczne, naturalistyczne, to może to, że nam się podoba, czy nie podoba, ale ja bym tego nie szukała absolutnie kwestii, czy jest treść, czy jest tylko sam klimat, bo no są powieści realistyczne ze świetnym klimatem i są powieści bardzo treściwe, które nie są realistyczne.
Ja mam wrażenie, że może czytam strasznie dużo nudnych książek ostatnio, bo dla mnie to było po prostu tyle treści w porównaniu z niektórymi rzeczami, które ostatnio czytałam, że w ogóle nie miałam kłopotu z treścią, bo też to, że nie mamy rozwiązania albo nie do końca może rozumiemy, co tam się dzieje, to tak naprawdę tam się sporo dzieje. Aniu.
Nie słyszę. Przepraszam. Anita, jak ty rozumiesz tą książkę? Co ona, czym ona jest dla ciebie? Jakie tutaj przesłanie ty widzisz?
Ja na pewno dużo tego, o czym mówiła Sylwia, tak? Czyli roli kobiet, wtłaczania w pewne zachowania i zgadzam się z tym, że najważniejsze dla mnie w tej książce, najważniejszy jest klimat, właśnie taki niepokój, poczucie zagrożenia, poczucie tego, że jest tak strasznie dziwnie i niebezpiecznie, że świat jest niebezpieczny, to jest dla mnie było najważniejsze. No i w jakimś stopniu jest to z jednej strony właśnie pokazane przez autorkę, poprzez ten klimat, te opisy, te wizje i tak dalej, i tak dalej. I to, że wszystko jest takie niesamowicie zmysłowe, bo te opisy są bardzo zmysłowe, bardzo szczegółowe i bardzo łatwo sobie wyobrazić to wszystko, o czym ona pisze. Przynajmniej mnie było bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak ona wygląda, jak wygląda ten hotel, jak wyglądają pokoje i tak dalej, i tak dalej. No a z drugiej strony, no jakby to, co się tam dzieje, też budzi ten niepokój. I bardzo mi się podobało to, że nie do końca wiem, o co chodzi. Dla mnie to było bardzo fajne i bardzo ciekawe i wciągające.
No to jest trochę, dla mnie ta Strega to trochę była taka jak filmy Davida Lyncha, które się po prostu, no tam próbuje się rekonstruować powiedzmy fabułę jakoś i da się ją pewnie zrekonstruować, ale jest to bardzo trudne, ale nie dlatego się te filmy po prostu ogląda. No,
też są przerażające, prawda?
Też są przerażające, tak.
Podskórnie coś się po prostu złego dzieje, właściwie nie wiemy co, bo się nic nie dzieje, ktoś idzie ulicą, ale nadal się czujemy ten niepokój, no nie wiem, to na pewno wciągnął mnie klimat tutaj i w jakimś stopniu też ciekawość, bo tak sądziłam od początku, że nie będzie wiadomo, co się wydarzy, bo oczywiście porównania do Pikniku pod Wiszącą Skałą wtedy, kiedy to czytałam, nie było jeszcze, bo w ogóle książka była jeszcze nie wydana i była na etapie tekstu roboczego. Więc ja nie wiedziałam od początku, czy będzie wiadomo, co się stało, czy nie będzie, tak? To dla mnie nie było jasne czytając. Spodziewałam się, że się nie dowiemy i że to nie będzie rozwiązane, że ta tajemnica nie zostanie rozwiązana. Ale no tak jakoś się strasznie zatopiłam w tę atmosferę tej książki. I pomyślałam sobie, no ta młoda pisarka naprawdę musi mieć dużo w głowie różnych dziwnych rzeczy. Tutaj trochę mi się z Harwich skojarzyła, bo też pamiętam, że jak czytałam Zgin, kochanie, to też myślałam sobie, Boże, po prostu dużo się tam dzieje, dużo się bardzo dzieje właśnie.
Ja też tak miałam w ogóle. Ja akurat chyba jestem jedną z takich najmniej pauzowych tutaj, bo są bardzo wierne czytelniczki i tak was obserwuję czasami, nie uczestnicząc w klubie, tylko obserwując przez jakby już ten filtr facebookowy, nie? Same wideo, więc wiem, że tutaj jest dużo wiernych czytelniczek pauzy. A ja tak czasami, jak mi jakiś tam tytuł wpadnie czy zaciekawi, ale właśnie te Zgin, kochanie, tej swojej jakiejś takiej nieoczywistości też, jakiejś takiej narracji innej niż wszystkie inne książki, wydaje mi się jakoś podobne też właśnie takiego poczucia odosobnienia w tym doświadczeniu kobiecości, chociaż tutaj myślę, że ta jest taka bardziej optymistyczna książka pod tym względem, że te dziewczyny się jakoś jednak razem trzymają i w tej całej opresyjności, która je spotyka od tego świata zewnętrznego, począwszy od tych opiekunek, po tych mężczyzn gdzieś tam spotykanych, przez no w ogóle jakby tą przestrzeń, to one jednak są jakąś taką wspólnotą. Ja nawet się zastanawiałam, czy one nie są jakąś, nie wiem, jedną osobą na przykład, no znaczy nie są, ale mogłabym w to jakoś tam pójść i dałoby się to jakoś nawet wytłumaczyć. Więc to było też dla mnie dosyć ciekawe, nie? Że to jest taka opowieść o pewnym wspólnym doświadczeniu, które sprawia, że jednak te, no nie wiem, czy ofiary, ale te dziewczyny trzymają się razem, pilnują się mocno.
Bardzo modne teraz określenie siostrzeństwo, tak?
Ale tam też było dużo cielesności między nimi i to mi się podobało, nie? Na przykład między Albą i Rafaelą, one się całują, dotykają. Ona cały czas tam wspomina, że gdzieś tam słuchają, co ta Rex czy inne te kobiety tłumaczą i ona i dotknęłam ją, i dotknęłam jej ramienia, i dotknęłam karku. Bardzo, bardzo dużo cielesności jest między nimi, która wydaje mi się, że daje im takie poczucie siły w tej niepewności, bo one w sumie nie bardzo wiedzą, co się, cały czas są takim, żyją w poczuciu zagrożenia tam, że coś się może wydarzyć, że ten morderca za plecami, że nie wiadomo co, te zakonnice takie tajemnicze, a ta wspólnota, one bardzo często siedzą razem, jedzą te cukierki, piją wódkę i są razem, dotykają się. Cały czas jest ta cielesność. Nawet w tej scenie, jak wchodzą do tego basenu we dwie, tam jest bardzo dużo cielesności.
Ja czekałam, aż się coś tam więcej wydarzy między nimi. Może się wydarzyło, ale nie zostało opisane, nie wiem, ale tego się spodziewałam, bo to wszystko tak do tego prowadziło, tak mi się wydawało, jak czytałam. Ale tak, no faktycznie one mają jakąś wspólnotę swoją, a w Zgin, kochanie, jest kompletnie odosobniona, osamotniona bohaterka, ale no poziom szaleństwa tam w tle też wydawał mi się dosyć podobny, tak jak Anna mówiła. Tutaj jeszcze...
Ja trzymając się tego filmowego porównania, to właśnie bardziej bym Stregę porównała do właśnie Davida Lyncha, z kolei Harvey czy ze Zgin, kochanie, mi się bardzo kojarzyło z Antychrystem von Triera. I tu mamy do czynienia z bardzo autorskimi projektami reżyserskimi, takimi właśnie wizyjnymi, podświadomościowymi i tak dalej, ale jednak ten rodzaj schizy jest trochę inny. Są podobieństwa oczywiście, tak samo jak Strega ze Zgin, kochanie, jakoś tam faktycznie też mi się gdzieś tam daleko kojarzyła, ale no to właśnie by było takie podobieństwo, powiedzmy, jak Lynch do von Triera, co nie, że no nie jesteśmy w kinie takim realistycznym, mainstreamowym, ale jednak różnice są zauważalne, jakieś takiej wrażliwości i może stopnia głębokości jednak tego zanurzenia, powiedzmy, w tym, co jak gdyby nierealne, jakieś podświadome i tak dalej. I szalone.
Fajnie, jeszcze przeczytam wam, co napisała Sabina. Ja nastawiałam się na brak fabuły, czytając wcześniej recenzję i wcale mi on nie przeszkadzał. W Upalne dni cudownie czytało mi się te miraże. Miałam takie poczucie, że wyjazd ze Stregi mógł być na tyle stresujący dla Rafaeli, że mógł wywołać epizod psychotyczny w tym odosobnieniu. Stąd może te zdania bez konsekwencji. Będę ciekawa interpretacji autorki. To nie będzie mój pauzowy top, ale wciągał mnie jak te słodkie, ciągnące się cukierki. Bardzo fajnie Sabina napisała. No, były cukierki i tam tak. I właśnie te likiery też zapamiętałam.
No dobrze. Wódka.
Wódka, tak.
A wiesz co, Anita, ja miałam jedno pytanie do tłumaczki, ale może ty mi odpowiesz. Tam na początku są, jak ona się pakuje, ona pakuje artykuły sanitarne. Czy was to nie zastanowiło, artykuły sanitarne? To ten zwrot. W całej książce jeden zwrot, który mnie zastanowił, bo Justyna dobrze tłumaczy, więc tam nie ma żadnych jakichś, no nie było żadnych zgrzytów, jest bardzo dobrze przetłumaczona, ale artykuły sanitarne. Nie może mnie to opuścić, cały czas muszę o tym myśleć.
Ja nie wiem, zadam to pytanie Justynie. Ja miałam wrażenie, czytając, jakby nie wnikałam w to dalej, dla mnie to było takie określenie, grzeczne określenie, na przykład, nie wiem, podpasek. Tak mi się to kojarzyło, tak? Że to jest takie właśnie bardziej starodawne, nie wprost i właśnie nawiązujące do takiego klimatu.
No ale to czemu nie higieniczne, albo nie wiem, toaletowe, albo jakieś sanitarne, to jest mi się jakimś szpitalem kojarzy. Nie wiem, moja babcia mówiła na karetkę sanitarka. Nie wiem, jakieś takie. To strasznie mnie to męczy, te artykuły sanitarne.
Do tłumaczki, słuchajcie, zadam je i wpiszę w komentarz pod...
Może być też apteczka, nie? W takim rozumieniu artykuły sanitarne, nie? Od sanitariuszki.
No ja się już zastanawiam, czy nie lekarstwa, nie? Że ona nie brała jakichś psychotropów nawet. Później w tej mojej interpretacji, która mi przyszła na myśl pod koniec tej drugiej lektury, że może ona brała jakieś lekarstwa, no już konkretnie na zdrowie psychiczne, nie? I może to, no nie wiem, dziwne.
Zapytam i napiszę wam, bo Justyna, tak jak mówię, nie jest na Facebooku, więc sama nie odpowie, ale przekażę odpowiedź do nas tam u nas na grupie. No dobrze, słuchajcie, czy coś jeszcze o Stradze, czy na dzisiaj kończymy i wyłączamy się i wybieramy offline tytuł na sierpień. Żegnamy się ze Stragą chyba, tak?
Tak.
Tak, bardzo wam dziękuję. Wyłączam nagrywanie już i Facebooka.